Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Siema. Ej, a wiecie, co robi Żyd na nartach? Szalom. Szalom. Dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Żubr-Boliński i witam Was na kanale Gilotyna TV. Dzisiaj zagłębimy się w mroczne tajemnice przeszłości Roberta Lewandowskiego, ale nie jakiejś odległej przeszłości. Tylko tam z ostatniej dekady mniej więcej. I odpowiemy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy Robert Lewandowski nienawidzi Polaków? I wiecie co? Ja Was nawet nie będę trzymał w niepewności. Na to pytanie odpowiemy sobie od razu. Nie musicie czekać do końca tego odcinka. Jeśli kogoś interesuje wyłącznie odpowiedź na to pytanie i kliknęło w ten film tylko dlatego, żeby poznać prawdę na ten temat, spoko. Mamy to teraz, możecie za chwilę już wyłączyć ten film i rozejść się do siebie. No więc, uwaga, odpowiem. Czy Robert Lewandowski nienawidzi Polaków? Nie wiem.
Nic mnie nie jara, nie chodzi mi nóżka.
Na pewno nimi gardzi. Czy wszystkimi? Na pewno Robert Lewandowski gardzi tymi Polakami, którym jego firmy, w które inwestuje, firmy, które zakłada, firmy, którym udziela wizerunku, nie płacą należnych wynagrodzeń. A trochę takich firm jest. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że też bardzo zabawne jest to, że jakieś 5 lat temu Robert Lewandowski odbierał nagrodę od prezydenta i Maja Staśko wtedy napisała w mediach społecznościowych, że to jest nieetyczne i niewłaściwe, żeby jeden człowiek, Robert Lewandowski, miał zegarek wartości mieszkania. I wtedy wszystkie media miały używanie. Portale robiły z tego newsa i nagłówki o tym, że lewicowa aktywistka jest szalona i wszyscy czepiają się biednego pana Roberta i nie wolno zaglądać innym do kieszeni. A dzisiaj, kilka lat później, budzimy się w rzeczywistości, w której media Krzysztofa Stanowskiego, to jest ironiczne w kontekście, że to mówię tutaj o Maji Staśko, że media Krzysztofa Stanowskiego rozbebeszają biznesy Roberta Lewandowskiego na lewą stronę. Tak, bo rzecz, o której będę mówił, została ujawniona przez Portal Zero, który to w marcu napisał artykuł, w którym ujawnił, że Store 9, agencja marketingowa założona przez Roberta i Jannę Lewandowskich, ma kłopoty finansowe, ale jeszcze większe kłopoty finansowe mają ci, którym agencja ta nie wypłaca należnych wynagrodzeń. Mowa jest tutaj o kontrahentach, często małych, jednoosobowych firmach. W tekście pojawiają się skargi od anonimowych właśnie takich kontrahentów. Jest mowa konkretnie między innymi o fotografie i o dietetyczce. Roszczenia według autorów artykułu miały wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. I tutaj pojawia się ciekawe wyliczenie. Pozwolę sobie je zacytować dosłownie. Według medialnych szacunków w ubiegłym roku Lewandowski zarobił na grze w piłkę nożną około 138 milionów złotych. To około 15,7 tysiąca złotych za godzinę, czyli mniej więcej tyle, ile wynoszą pojedyncze roszczenia kontrahentów Store 9.
Te piłki jak lewy, wrzucam pod bramę jak lewy. Lecę po siano jak lewy, choć charakter lewy, fartem będzie na chleby.
Joanna Gołębiewska, menedżerka do spraw komunikacji Roberta Lewandowskiego, postawiona przed tymi faktami odkrytymi przez autorów tego artykułu, podkreśliła, że Robert Lewandowski nie jest i nie był zaangażowany w zarządzanie spółką. Zapamiętajcie sobie dobrze te słowa, bo one jeszcze się w dzisiejszym filmie pojawią. Jednocześnie pani Gołębiewska dodała, że Robert Lewandowski zlecił, no, coś w rodzaju kontroli finansowej, żeby rzetelnie ocenić jej stan. Autorzy artykułu porozmawiali także z Anną Zielińską, szefową agencji Store9, osobą, no, ulokowaną w branży PR-owo-marketingowej od długiego czasu. Anna Zielińska przyznała, potwierdziła, że agencja utraciła płynność finansową. Jednocześnie obwiniła o to m.in. ogólną sytuację na rynku reklamowym. Teraz powiem coś od siebie. Polski rynek reklamowy od roku 2015 urósł dwukrotnie. Więc jeśli chodzi o ogólną sytuację na rynku reklamowym, to raczej trzeba umieć się w tak spektakularny sposób wypierdolić. Anna Zielińska potwierdziła też, że Robert Lewandowski wie o kłopotach od co najmniej kilku miesięcy i stwierdziła, że dziennikarze tak naprawdę szukają sensacji tylko i wyłącznie dlatego, że rzecz dotyczy Roberta Lewandowskiego. Technicznie pewnie ma rację, no nie? Zabawna ciekawostka tutaj jest taka, że mimo, że Jagna Gołębiewska, czyli ta pani od PR-u Roberta Lewandowskiego, powiedziała, że no Robert Lewandowski nie jest zaangażowany w zarządzanie firmą, to jednak okazało się, że po publikacji tego artykułu to właśnie Robert Lewandowski wyciągnął z własnej kieszeni pieniądze, które pokryły należne wszystkim kontrahentom zaległości. Mam nadzieję, że też dostrzegacie, tak jak ja, tutaj pewną taką niesamowitość w tym, że Robert Lewandowski nie uczestniczy w zarządzaniu firmy, którą założył i którą firmuje swoją twarzą i nazwiskiem, do momentu, aż na szali nie zostaje postawione, no, to, co ma najcenniejszego prawdopodobnie Robert Lewandowski, czyli właśnie jego publiczny wizerunek. Po publikacji tego artykułu i po opłaceniu z własnej kieszeni wierzytelności Robert Lewandowski sprzedał udziały w firmie. Przy okazji zmieniła ona też nazwę. A wiecie, co jest jeszcze zabawne w tym wszystkim? Wróćmy jeszcze na moment do Anny Zielińskiej, czyli szefowej firmy Store9, agencji reklamowo-PR-owej, która około roku temu trafiła na okładkę branżowego pisma o nazwie My Company i udzieliła tam wywiadu, który to był, no, historią sukcesu. I ten niecały rok temu, wrzucając link do tego wywiadu na portalu LinkedIn, Anna Zielińska pisała w taki oto sposób. Nie byłoby historii biznesowej Store9, gdyby niewiele osób, które spotkałam na swojej drodze. Do tego niezliczone zdarzenia, konsekwentna praca w dążeniu do celu, mój uparty charakter i wiele innych czynników. Jednak są dwie osoby, które odegrały kluczową rolę i bez których ani Store9, ani ja nie bylibyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy. Agnieszka Zielińska i Maciej Dudkowski, to wy od początku tworzycie ze mną Store9. To wam dzisiaj najbardziej dziękuję, że jesteście. Mieliśmy wzloty i upadki. Czasem z hukiem uderzaliśmy o dno, ale równie szybko podnosiliśmy się, wspólnie świętując nasze sukcesy. Jesteście dla mnie wyjątkowi. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną te 7 storowych lat. Myślę, że nasze trio jest lepsze niż ich troje i nie jeden tercet egzotyczny. Aga, Maciek, dziękuję wam za wszystko, co wnieśliście do naszego wspólnego projektu życia. Razem idziemy dalej przez nasz piękny biznesowy świat, a z nami nasz wspaniały, duży i stabilny zespół. Dziękuję. Dziękuję Grzegorzowi Sadowskiemu za zaproszenie do wywiadu. Dziękuję Kubie Dobroszkowi za świetną rozmowę i bardzo szybką współpracę. Dziękuję Tomaszowi Czudowskiemu, Arturowi Maniście i Łukaszowi Misiukanisowi za to, że od zawsze we mnie wierzyliście. Rok temu. Ale to nie wszystko, bo jakiś czas później pojawił się kolejny artykuł również na portalu Zero, który kontynuował temat przyglądania się biznesowej twarzy Roberta Lewandowskiego. No i co się okazało? Okazało się, że Robert Lewandowski, a raczej jego biznesy, tak żeby być precyzyjnym, no, zdarzało się różnym jego spółkom korzystać z publicznych dotacji. Wiecie, no, trzeba wspierać młodych przedsiębiorców, nawet jeśli są globalnymi gwiazdami sportu, zarabiającymi miliony, których wy nie powąchacie przez całe wasze życie. I jeśli przyjrzeć się tym dotacjom, to okazuje się, że część z nich potrafi być naprawdę bardzo zabawna. Na przykład taka spółka, która nazywa się SearchCloud, przytuliła 19,5 miliona złotych publicznych dotacji na innowacyjną, nowoczesną, zaawansowaną technologicznie półkę sklepową, która miała pomagać zarządzać rzeczami, które na tej półce stoją. Półka nigdy nie powstała. Wobec zarządu do dzisiaj były nieskuteczne egzekucje komornicze, które można sobie zobaczyć w Krajowym Rejestrze Zadłużenia. I przy okazji menedżerka od PR-u Lewandowskiego, czyli Jagna Gołębiewska, podkreśliła tutaj, że jest to tylko jedna z wielu inwestycji Roberta Lewandowskiego i on nie uczestniczy w jej prowadzeniu i nie ma wiedzy na temat tej sytuacji finansowej. Podobnie wygląda sytuacja ze spółką Samurai Labs, która przytuliła 12,6 miliona złotych na system oparty na sztucznej inteligencji, mający za zadanie zapobiegać nękaniu młodych osób w sieci. I co bardzo często podkreślają twórcy tego projektu, zapobiegać tym samym targnięciom na własne życie. Może ja nie umiem w research, no nie? Może tak być, ale nie udało mi się znaleźć za bardzo informacji o tym, w jaki sposób dokładnie to narzędzie miałoby działać. Ludzie zaangażowani w ten biznes udzielili paru wywiadów i zrobili parę prezentacji o tym, że to wszystko dla dzieci. No było tam dużo takiej biznesowej mowy trawy o niczym. Nie było tam żadnego konkretu. Poza tym, że jak się ich trochę posłuchało albo poczytało o tym narzędziu, to przypominało to trochę raport mniejszości i przewidywanie przyszłości i przewidywanie tego, że ktoś może kogoś nękać, a ktoś może chcieć zrobić sobie krzywdę, co wydaje mi się, że nawet teoretycznie jest rabialne przy użyciu sztucznej inteligencji na podstawie profilowania i jest to bardzo niebezpieczne narzędzie wbrew pozorom, jeśli miałoby realnie działać na zasadzie właśnie profilowania i na tej podstawie przewidywania, co kto jest w stanie w przyszłości zrobić i na ile procent. Myślę, że bardzo przydatne byłoby to narzędzie na przykład dla firm zajmujących się ubezpieczeniami, dla banków udzielających kredytów i tym podobnych różnych przyjaznych człowiekowi instytucji, ale to już tylko moje dywagacje, no nie? To już tylko moje dywagacje. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że opisywane narzędzie nigdy nie powstało, a w 2023 roku firma przestała płacić pracownikom. Jednemu z nich zalega nawet ponad 200 tysięcy złotych, o czym pisała z kolei Gazeta Wyborcza. Przypomnijmy, 12,6 miliona złotych na system zapobiegania nękaniu w sieci. I tutaj pani Jagna Gołębiewska, również postawiona przed tym stanem rzeczy, podkreśla, że Robert Lewandowski nie uczestniczy w działalności Samurai Labs w charakterze operacyjnym. Jest tylko inwestorem, nie posiada wiedzy na temat jej bieżącej sytuacji finansowej. Co oczywiście jest możliwe. Z tym, że Robert Lewandowski udzielił też tej firmie twarzy i nazwiska i temu projektowi i tutaj możemy zacząć zadawać pytanie, na ile należy brać odpowiedzialność za rzeczy, które się nie tylko finansuje, ale też firmuje swoim nazwiskiem. Ale do odpowiedzialności jeszcze później przejdziemy. Goat Games. Tutaj publiczna dotacja w porównaniu z poprzednimi jest niewielka, bo tylko 1,2 miliona złotych na grę wideo Sports Renovations. Grę, która jest grą w stylu House Flippera, tylko że tutaj zamiast mieszkań, domów, gracz remontuje stadiony i hale sportowe. Tutaj dla odmiany gra powstała, sprzedała 2000 kopii, zalega z wypłatami. Pracownicy złożyli nawet pozew zbiorowy, ale że rozpadł się zarząd firmy, to nie bardzo jest od kogo dochodzić roszczeń. Praktycznie przestała istnieć spółka. Istnieje już tylko teoretycznie. Pozostały niezapłacone pensje. Nie zgadniecie, co powiedziała Jagna Gołębiewska, menedżerka do spraw PR-u Roberta Lewandowskiego. Że to jest tylko jedna z jego wielu inwestycji. Że nie uczestniczy w charakterze operacyjnym w jej działalności i nie posiada wiedzy na temat jej bieżącej sytuacji finansowej. Natomiast największa dotacja, o jakiej mogliście słyszeć, tylko też trzeba podkreślić tutaj jasno i wyraźnie, że ona nie została wypłacona. Nie została wypłacona, ale została przyznana. I to jest tutaj najciekawsze. Jest ona związana z tym, że Robert Lewandowski był wśród inwestorów, którzy mieli postawić restaurację na wodzie w Giżycku na Mazurach. To miała być gigantyczna inwestycja, nazywana Wodnym Światem. Nie wiem, czy to była oficjalna nazwa, ale możemy ją spotkać w mediach. Miało być molo, przystań, jachty, turystyka. Las Vegas prawie, że, no nie? I całe to przedsięwzięcie miało kosztować 71,7 miliona złotych. Natomiast grubo ponad połowa tej inwestycji, bo 40 milionów, miała zostać sfinansowana z dotacji Unii Europejskiej. I została przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy wspominałem już dzisiaj o tym, że należy wspierać małe polskie firmy i młodych początkujących przedsiębiorców? No, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ewidentnie myślała tak samo. Dlatego tutaj inwestorzy, wśród których był Robert Lewandowski, dostali na te inwestycje ponad połowę kosztów tej inwestycji. Brawo. Ale inwestycja, jak mówiłem, nie doszła do skutku, a dotacja nie została wypłacona. Ale nie dlatego, że ktoś uznał, że jednak może nie warto wspierać z publicznymi środkami milionerów budujących restauracje, tylko dlatego, że jednym z inwestorów obok Roberta Lewandowskiego był Paweł Petrusewicz, który okazał się mieć różne takie wyroki. I to wyroki nie tylko takie, jakich moglibyście się od takiej persony spodziewać, za jakieś oszustwa, wyłudzenia, naciąganie, wyłudzanie kredytów. Tak, tak, to wszystko tam było, no nie? Ale oprócz tego Paweł Petrusewicz miał wyroki również za nielegalne posiadanie broni. I materiałów wybuchowych w postaci bomby ze zdalnie sterowanym zapalnikiem. Ja nie wiem. Co musi pójść nie tak, żebyś, będąc gwiazdą globalnej piłki nożnej, dla której największym kapitałem, oprócz posiadanego kapitału finansowego, jest jej wizerunek publiczny? Co musi się stać, żebyś w takiej sytuacji nagle obudził się i twoim współinwestorem jest ziomek z wyrokami za posiadanie bomb ze zdalnie sterowanymi zapalnikami? Chciałbym poznać historię, po prostu jak do tego doszło. Ale to nie jest jedyny kontrowersyjny współpracownik Roberta Lewandowskiego w sferze biznesowej, bo Robert Lewandowski robił biznesy również z Rafałem Collinsem. Kojarzycie Rafała Collinsa? Możecie kojarzyć Rafała Collinsa. Rafał Collins ma też brata. Nazywają się bracia Collins, a tak naprawdę chmielewscy. Zajmują się różnego typu działalnością. Na przykład w 2021 roku zorganizowali galę bokserską, charytatywną galę bokserską, na której walczył m.in. były premier Kazimierz Marcinkiewicz. On akurat walczył właśnie z Rafałem Collinsem też, żeby było weselej. Robert Lewandowski razem z Rafałem Collinsem założyli spółkę Pro Investment Group, która z kolei miała zakładać akademię piłkarską, która, niespodzianka, nigdy nie powstała. Nie wiadomo nic o przychodach firmy Pro Investment Group, wiadomo za to o długach, które po tej firmie zostały, długach, które były nie do wyegzekwowania i ostatecznie zostały umorzone przez sąd. Po tym, jak Rafał Collins dostał prawomocny wyrok za popełnienie przestępstwa, jakim było ukrywanie pieniędzy przed komornikiem, Robert Lewandowski sprzedał mu swoje udziały. Później Rafał Collins został wykreślony ze stanowiska prezesa. Jak sam twierdzi, o wykreśleniu, jak i o samym wyroku dowiedział się z mediów. Nie wiem, co musi się stać w życiu człowieka, żeby wyrok o tym, że jest przestępcą, poznał z mediów. Wiele firm, w które zaangażowany był bądź jest Robert Lewandowski, ma zaległości ze składaniem wymaganych przez prawo sprawozdań finansowych. Są one na tyle przez prawo wymagane, że czasami mogą poskutkować wręcz pozbawieniem wolności dla zarządu. Wśród takich firm, które tych sprawozdań nie składają, jest właśnie Pro Investment Group, wspomniany wcześniej Goat Games, ale też jeszcze nie wymieniane dzisiaj w tym filmie RL Investments, LS Investments, Biolider, Nines czy 5in1, która jest w ogóle wehikułem finansowym Roberta Lewandowskiego, czyli taką spółką do inwestowania w inne spółki. Jak jesteś bogaty i masz dużo pieniędzy, to przydaje ci się taki wehikuł finansowy do różnych rzeczy, na przykład do optymalizacji podatkowej. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, kurde, ale przecież Robert Lewandowski może naprawdę inwestuje w wiele firm i to, że nawet świeci twarzą przy których z nich, to jeszcze nie jest powód, żebyśmy obwiniali go o to, jak te firmy są zarządzane, bo przecież to nie on nimi zarządza. Może to on jest tutaj taką samą ofiarą, jak ci ludzie, którym te firmy zalegają pieniądze. Ktoś mógłby tak powiedzieć, a ja bym wtedy odpowiedział, no może tak, może powinno nam być szkoda tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, że go oszukano, tylko że pamiętaj, że jak ty dasz się oszukać, to jest po tobie, to jest kaplica. Złożysz gdzieś podpis, gdzie nie powinieneś go złożyć i nagle zostajesz właścicielem pościeli Skory za 2137 bimbalionów złotych. A kiedy milioner złoży gdzieś niewłaściwy podpis, to firma, w którą zainwestował, dostaje publiczne dotacje. Takie jest jego ryzyko inwestycyjne właśnie, że firma, w którą zainwestował, jeszcze przytuli hajs od państwa. Natomiast twoje ryzyko inwestycyjne, zwłaszcza jeśli jesteś klientem Zonda Krypto, czy też jakiegokolwiek brokera fundującego ci inwestowanie na rynku Forex, no to a co najwyżej spierdolisz sobie życie. Dajcie znać, czy chcecie odcinek gilotynowy o inwestowaniu na rynku Forex, o tym, dlaczego XTB ma więcej wspólnego z hazardem niż z finansowaniem i dlaczego jest to maszynka do golenia frajerów i o tym, że Robert Lewandowski reklamował, co prawda nie XTB, ale jej konkurenta. Jeśli będzie dużo komentarzy o tym, że fajnie byłoby taki odcinek zobaczyć, to ja uznam, że fajnie byłoby taki odcinek zrobić. Po co ja to w ogóle wszystko mówię? Po co jest ten dzisiejszy odcinek? No po pierwsze właśnie po to, żeby pokazać wam, że w państwie prawa, jak jesteś bogaty, duży i silny, to twoje ryzyko związane z czymkolwiek jest żadne. Jedyne, co możesz stracić tak naprawdę, to jakieś wizerunkowe kwestie. A poza tym powiem wam zupełnie szczerze, że trochę mi już przy okazji zbiórki Łatwoganga obrzydło czytanie w mediach o tym, jak wspaniali są celebryci, którzy wrzucili do puszki kwotę, której co prawda żadne z nas, ani ja, ani wy nie powącha przez całe swoje życie, ale dla nich jest ona wyłącznie czymś, czego nie odczują. A jednocześnie media robią z nich bohaterów. Strasznie mnie to uderzyło, jak zobaczyłem wywiad, w którym Wojciech Szczęsny jest pytany o kulisy zrobienia kilkusekundowego filmiku w ramach akcji Łatwoganga. Bohater.
Wojtek, zacznę od rozbiegówki, dlatego że ty wziąłeś udział w jednej z najbardziej spektakularnych, nobliwych akcji charytatywnych ostatnich lat w Polsce, w ogóle może nawet w historii Polski, czyli Łatwoganga BDOS-a dla fundacji Cancer Fighters. I ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą. Jak ty wytłumaczyłeś Laminowi Jamalowi, o co chodzi?
Ej, wiesz co, to było bardzo łatwe, dlatego że po pierwsze mieliśmy tylko rozruch i mieliśmy treningu tamtego dnia. Lamin miał chyba rehabilitację po prostu. I ja cały czas oglądałem ten stream i mu pokazałem ten stream, wyjaśniłem szybko i powiedziałem, że jak będzie 150 milionów, to musimy nagrać filmik. Chyba nagraliśmy go przy 120, ale wstawiłem go przy 150.
A czy w drużynie to zrobiło furorę? Powszechnie piłkarze wiedzieli o tym?
Myślę, nie, myślę, że nie.
Panie Andrzeju, nie bał się pan ani trochę?
No co no?
No bałem się trochę.
Bohater, brawo. Media wrzucały nagłówki o tym, że państwo lewandowscy dali na Cancer Fighters 1 000 000 zł. Jak nie pamiętacie, to obejrzyjcie ten film jeszcze raz i posłuchajcie, jakie dotacje dostawały firmy Roberta Lewandowskiego, często na projekty, które nie zaistniały. Poza tym Robert Lewandowski ma zegarki droższe niż 1 000 000 zł, więc...
Lewandowski, prosto z Polski. Lewandowski, orzeł Polski.
Celebrytoza robi nam straszną krzywdę. I to, że patrzymy w celebrytów jak w obrazek. Powinniśmy raczej traktować celebrytów jak polityków. Patrzeć im na ręce. Kontrolować każdy ich ruch i rozliczać ich i bić ich po głowie, nawet jeśli czasem dostanie im się niesłusznie. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak zrobiliśmy parę kroków naprzód od czasu, kiedy te kilka lat temu Maja Staśko pisała o słynnym zegarku Roberta Lewandowskiego. Wtedy akurat był to zegarek za 400 tysięcy złotych, bo dzisiaj nawet Krzysztof Stanowski mówi czasem o tym, że być może należałoby opodatkować bogatych i żeby te zbiórki nie były potrzebne.
Wiesz, co chodzi? Przychodzą milionerzy do programu, gdzie zbierane są pieniądze i zamiast oddać to w podatkach, to mówią: Maciej, jestem fajny, tak? Bijcie mi brawo, jestem fajny.
I umówmy się, nie wierzę w jakąkolwiek szczerość Krzysztofa Stanowskiego, no nie? Nie mam do niego ani odrobiny ciepłych uczuć. Natomiast jest to tak wielki populista, że jeśli mówi o podnoszeniu podatków najbogatszym, to znaczy, że dzisiaj mówienie takich rzeczy opłaca się dużo bardziej niż opłacało się jeszcze kilka lat temu. Więc to jest optymistyczny odcinek dla odmiany. Mam też optymistyczny tekst o tym, że poszliśmy jako społeczeństwo trochę naprzód w tym względzie. Zostawię link do niego w opisie. Zostawię też linki do artykułów portalu Zero, o których dzisiaj tutaj opowiadałem. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Chyba wyszedł mi krótszy w końcu. Jeśli tak, to jest dobry prognostyk bardzo. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw mi komentarz o treści Michał Probierz. Zostaw lajka, zostaw suba, jak nie subujesz. Wyślij komuś ten film, wyszeruj go gdzieś. Wiesz jak jest. Poprzedni mój film miał bardzo mało wyświetleń, więc bardzo mi pomożecie wysyłając ten film. Co jeszcze miałem powiedzieć? Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym kanał na Patronite, na Patreon lub na Tipli lub przez YouTube'a bezpośrednio. Jeżeli chcesz dołączyć do tego zacnego grona i być w napisach końcowych takich filmów jak ten, to zapraszam na Patronite, na Patreon i na YouTubie możesz to robić cyklicznie, na Tipli możesz to robić jednorazowo. Mam parę pomysłów na to, co dalej tutaj zrobić z tym kanałem, ale nie będę ich publicznie omawiał, bo znam siebie i jak mówię je publicznie, to wyjdzie z tego tyle, co z restauracji na Mazurach, która, zapomniałem o tym powiedzieć, ona zaczęła być budowana w ogóle i została w stanie surowym, zabierając mieszkańcom kawał plaży i stoi tam i straszy. Takie betonowe coś. Ale to nieważne. Znaczy ważne, ale to było ważne wcześniej, teraz już nie jest. Wszystko powiedziałem. Chyba podcasty będą wracać powoli. Wróciły już streamy, więc zapraszam też na kanał Gilotyna Live i na gilotynowego Twitcha. Co tam jeszcze? Discord. Ja trochę zaniedbałem gilotynowego Discorda i byłem tam ostatnio bardzo rzadko. Teraz mam postanowienie noworoczne, które zacząłem realizować niedawno, żeby zerkać tam częściej. Więc do Discorda też zostawię link w opisie i zapraszam. Spróbujmy jeszcze tę discordową społeczność rozbujać, reanimować. No i co? Teraz to już chyba naprawdę wszystko powiedziałem, więc do zobaczenia. Bye!
chodzi mi nóżka. Nowa muzyka jest stara jak świat i coraz mocniej muszę się szczypać, by chciało mi się znów z rana wstać. Pragnę zapomnieć te wszystkie chwile, gdy ciary łechtały mi plecy mile. Te pierwsze razy, panie mi wróć, pozwól na nowo naprawdę czuć. A wszystko już było po milion razy, ekstazy, eksplozje, erekcje i spazmy. Ewolucyjki i polucyjki, chłopców kochanych za bardzo przez mamy. Dziś jestem starą, znudzoną kurwą, co w swym burdelu pracuje i śpi. Znam wszystkie porty i marynarzy i tylko cisza marzy się mi. Za dużo, za łatwo, zabierz to. Nie cieszy mnie opcji miliard sto. Jak osioł, co obiec i siano, dostał i kitę od Wajusteko. Za dużo, za łatwo, zabierz to. Nie cieszy mnie opcji miliard sto. Jak osioł, co obiec i siano, dostał i kitę od Wajusteko. Dwugłowe szwedki biseksualne, to małe miki co na śniadanie. Wciągam nim słońce w południe stanie. Nie jara już utków
pocieranie.
Nie rusza mnie całkiem free jazz i noise, nawet japońskie chore gówno. Ochotę wielką mam pod kosiarkę, położyć głowę niech śmiało szarpie. Gdyby nie porno i Lars von Trier, może wciąż mógłbym niewinnym być. A tak muszę ćpać coraz więcej wszystkiego, kolejne działki szumu informacyjnego. W każdym przedziale tłuste grubasy wciągają brał na koks, amfe i kwasy. Lecz dragi nie kopią już prawie wcale, słabo też działa w dupie palec. Nie chciałbym skończyć jak Mr. Kill Bill na klamce w Bangkoku, słaby to styl. Nic mnie nie jara, nie jara mnie nic. Znów białą kartą chciałbym być. Zabierz to, nie cieszy mnie opcji miliard sto. Jak osioł, co obiec i siano, dostał i kitę od Wajusteko. Za dużo, za łatwo, zabierz to. Nie cieszy mnie opcji miliard sto. Jak osioł, co obiec i siano, dostał i kitę od Wajusteko. Za dużo, za łatwo, zabierz to. Nie cieszy mnie opcji miliard sto.